Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Można mieć w posiadaniu coś cennego i zupełnie tego nie wiedzieć. Biblista, teolog Bruce Waltke opowiada o swoich krewnych, którzy wybrali się na wycieczkę któregoś dnia jako rodzina. Mama, tata i ich 7-letni synek. Wycieczka długo planowana, wycieczka, na którą wszyscy się cieszyli, bo wiecie, w tym świecie, w którym żyjemy, tempo życia jest takie, że prawie, że dostajemy zadyszki, ludzie myślą kategoriami, no w końcu, kiedy przyjdzie weekend, to będziemy mogli trochę odsapnąć. I to był ten weekend, kiedy mogli odsapnąć, wszyscy razem jako rodzina wyjechali w miejsce, do którego planowali wyjechać jakiś czas wcześniej, do kopalni diamentów. Dotarli na to miejsce, ekscytacja wzięła górę, mieli przygotowane specjalne pudełko na wszelki wypadek, chociaż rodzice myśleli sobie, a to jest taka trochę ściema z tym, że tam można sobie dłubać i może ktoś znajdzie jakiś diament, ale no wszyscy się cieszyli, że mogą razem spędzić czas. No i okazało się ku ich zdziwieniu, że kiedy tak razem penetrowali te korytarze kopalni, mieli swoje takie specjalne łopatki dostarczone przez osoby, które tam obsługują tą kopalnię i swoje pudełeczko, okazało się, że ku ich zaskoczeniu, że udało im się znaleźć diament. Pieczołowicie wyłupali ten diament z kawałka skały i dali swojemu 7-letniemu synowi, żeby syn zaniósł to do auta. No i ten syn wziął diament, ale w drodze do samochodu, w drodze na parking przechodził obok takiego strumyka i zafascynował się przez chwilę widokiem, który tam zobaczył, bo zobaczył, że na kamieniu się działa żaba. A więc nie zastanawiając się długo, wyciągnął ten diament z tego pudełeczka, wycelował w tą żabę, rzucił zdecydowanym ruchem ręki, no i rozległy się dwa plasknięcia, plum i plum. Pierwsze plasknięcie to była żaba, która się wystraszyła i zeskoczyła do wody, a drugie plasknięcie to był diament, który nie trafił w żabę, przeleciał obok i wpadł do tego bagnistego strumyka. Rodzice tego chłopaka, dowiedziawszy się, co się stało, spędzili kolejnych kilka godzin na chodzeniu wzdłuż i wszerz, dreptając w tym bagnistym strumyku, próbując znaleźć diament i pytając się tego swojego syna, jak rzucił, skąd rzucał, gdzie wpadł ten diament. Bruce Waltke, dziadek tej rodziny, opowiadając tą historię, mówi, o ile mi wiadomo, ten diament nadal tam jest. Cieszyli się nim tylko kilka chwil. Resztę dnia spędzili na myśleniu o tym, jak cenny skarb mieli w swoim posiadaniu. Ale prawda jest taka, że każdy z nas może być czasami jak ten 7-letni chłopiec, mieć coś w posiadaniu, wyjątkowy skarb, a jednocześnie zupełnie nie zdawać sobie z tego sprawy. I chcę ci dzisiaj powiedzieć o wyjątkowym skarbie w posiadaniu, którego jesteś. To jest skarb, to biblijna prawda, którą znasz i być może znasz tą biblijną prawdę i masz ten skarb od wielu, wielu lat w swoim życiu. Może tak to jest, że jeżeli jesteś dzieckiem Kościoła, trochę tak jak te dzieci, które stały tu przed chwilą przed nami i chodziłeś na zajęcia szkółki niedzielnej, to wielokrotnie o tym skarbie słyszałeś i w którymś momencie podjąłeś decyzję, tak, ja chcę mieć ten cenny skarb. Skarb, który, gdybym zapytał się ciebie o pewną biblijną prawdę, która jest skarbem, być może różne byś mi cytował fragmenty tekstu, ale jeżeli zacząłbym od pierwszego słowa tego istotnego zdania, które określa ten skarb, to jestem przekonany. Przekonany, że skończyłabyś zdanie za mnie, zanim ja dokończę to pierwsze słowo. Być może nawet tak to jest, że jeżeli masz taki zwyczaj, że podkreślasz sobie w swojej Biblii coś, to To są różne wersety podkreślone, ale ten jeden werset, który wskazuje na ten skarb, jest ze szczególnym namaszczeniem był przy ciebie podkreślony. Być może markerem zaznaczony. Może nawet to jest tak, że byłeś tak podekscytowany, kiedy odkryłeś ten skarb i pewnie wiele innych, że chciałeś się tym skarbem dzielić z innymi, więc wysyłałaś kartki z życzeniami świąteczne, cytując ten fragment po to, żeby inni też mogli odkryć ten skarb. Ale pozwól, kiedy mówię o skarbie, którym jest pewna prawda biblijna, to pozwól, że razem przejdziemy do tej prawdy, do której się Paweł, apostoł, odnosi w jednym ze swoich listów, który pisze pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego. Paweł tak naprawdę zaczyna od ludzi, trochę takich jak ty i ja. To znaczy ludzi, którzy żyją w wielkim mieście, ludzi, którzy mają swoje codzienne życie, takie, a nie inne, bardzo podobne do naszego. To jest tempo życia, to są obowiązki, to są wyzwania, to są chwile radości, ale też to są łzy, to są smutki, to są dylematy, rozterki, to są decyzje, które ci ludzie muszą podejmować, to są relacje, różne konteksty, to jest relacja w tym kontekście zawodowym, pracy, którą masz w kontekście rodzinnym, przyjacielskim, sąsiedzkim. I w tych różnych kontekstach tak naprawdę, gdyby myśleć o ludziach, to są pewnie tacy byli wczoraj i tacy też są dzisiaj. Ludzie, z którymi bardzo chętnie spędzasz czas, z którymi jesteś zaprzyjaźniony, ludzie, z którymi niekoniecznie się przyjaźnisz, ale jest okej, żeby przebywać w ich towarzystwie, nie masz nic przeciwko temu. I też są tacy ludzie, za którymi być może, szczerze powiedziawszy, nie do końca przepadasz. A może nawet tacy, z którymi ci zupełnie nie jest po drodze i to, że jesteś gdzieś w ich otoczeniu jest wypadkową tego, że być może masz pracę takich ludzi albo być może w jakimś innym kontekście ocierasz się o tych ludzi. Gdybyś miał opcję, to byś być może tego nie robił, ale no jest jak jest, więc no to jest taka dynamika tego specyficznego kontekstu. Tolerujesz tych ludzi. Czasami tak bywa, że są ludzie, jak gdyby kiedy myślisz o swoim świecie, to jest twój świat i ten drugi świat tej drugiej osoby. I to są dwa światy, które zupełnie się nie łączą. Ale jeżeli tak jest w twoim życiu dzisiaj, to powiem ci, że to nie jest nic nowego, ponieważ zawsze tak było w historii ludzkości, że pewne światy się nie łączyły. I kiedy Jezus postawił swoją stopę na ziemi, to były dwa takie światy, które się totalnie nie łączyły i to był świat Żydów i świat nie Żydów. Ci ludzie mieli tak naprawdę tak odrębną filozofię i podejście do życia, że nie mieli ze sobą nic wspólnego i nie chcieli mieć ze sobą nic wspólnego, szczególnie Żydzi. Myśląc o tym, że my jesteśmy tymi, którzy wierzą w jedynego prawdziwego Boga, mamy pewien zbiór zasad moralnych, którymi się kierujemy w życiu, natomiast poganie to jest zupełnie inny świat. Świat, w którym ci ludzie wierzą w wielu bożków, bogów, którzy nie są tak naprawdę bogami, ludzie, których życie moralne często pozostawia wiele do życzenia. I tak naprawdę nawet życie w takim kontekście, w jakim przyszło żyć, kiedy, pomyśl przez chwilę, kiedy taki grecki język ulicy, czyli ten język, którym się na co dzień ludzie posługiwali, spajał całe cesarstwo rzymskie w taki sam sposób, w jaki być może dzisiaj pełni taką rolę, jaką dzisiaj pełni język angielski. I mimo, że drogi były świetne, mimo, że językiem ludzie byli się w stanie posługiwać na lewo i na prawo, mimo, że panował tak zwany Pax Romana, czyli pokój, który Rzymianie zaprowadzili, mimo, że można było łatwo docierać do różnych miast, to żaden z tych czynników nie pomagał tym dwom grupom ludzi mieć ze sobą cokolwiek wspólnego. Do takiego stopnia, że ci najbardziej religijni ludzie, mam na myśli rodziny żydowskie, wychowywały swoje dzieci w taki sposób, że te dzieciaki w ogóle nie bawiły się z dziećmi nieżydowskimi. No bo jakże mieliby, skoro ci ludzie nie znają tak naprawdę Boga? Okazuje się jednak, że cokolwiek by ludzie nie myśleli, to na dobrą sprawę mieli taką samą potrzebę. Bo mówimy o dwóch światach, które się nie łączą z jednej strony, ale mówimy też o potrzebie, najgłębszej potrzebie złamanego serca. I to jest potrzeba Zbawiciela, potrzeba nowego życia, potrzeba Bożego dotyku, Bożej łaski. I Paweł, apostoł Paweł, w jednym ze swoich listów, w liście do wierzących w Rzymie, mówi o tym, że tak naprawdę w Bożych oczach, biorąc pod uwagę Boże wymogi, Boże standardy, Boże oczekiwania, Bożą świętość, to o ile ci ludzie chcieliby myśleć, że nie mają ze sobą nic wspólnego, bo są tak różni, że już bardziej różnym nie można być, to było coś takiego, co ich łączyło razem. I to była taka sama potrzeba Zbawiciela. Jedni i drudzy potrzebowali, żeby Jezus zaingerował w ich życie i przemienił to życie, bo sami nie byliby w stanie zmienić tego życia. No i to się dokładnie zadziało. Bóg w swojej łasce, w swoim suwerennym działaniu połączył wodę i olej. Połączył dwie grupy ludzi w jeden kościół albo w jeden dom przez Chrystusa albo za sprawą Chrystusa, tworząc taką wieloetniczną rodzinę, tworząc, można powiedzieć, nowe stworzenie. Przemieniony lud Boży, który się charakteryzuje jednością, miłością, sprawiedliwością, coś wyjątkowego. I Paweł pisze, pisząc swój list do wierzących w dużym mieście, w Efezie, trochę takich ludzi jak ty i ja, w takim trochę dużym mieście jak nasze, w tym liście na samym początku, kierując słowa swojego listu właśnie do tej jednej połączonej grupy ludzi, do jednego kościoła, zaczyna od tych wszystkich błogosławieństw, którymi Bóg łaskawie obdarował swój kościół. To jest jedno długie zdanie w pierwszym rozdziale, które się wydaje się nie kończyć. Później Paweł przechodzi do faktu, że Bóg jest jeden, niepodzielny i jest Bogiem jedności, to znaczy, że Bóg tworząc swój kościół stworzył coś wyjątkowego, coś, co się charakteryzuje jednością pomimo swojej różnorodności. I dochodząc do drugiego rozdziału, Paweł wreszcie artykułuje tą niesamowitą prawdę, ten skarb, w którego posiadaniu ty jesteś. I od tego zacząłem, mówiąc rozdział drugi, łaską bowiem zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Myślałem, że lepiej nam pójdzie z tym wersetem. Łaską bowiem zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Bóg dał nam, okazuje się, swoją niezasłużoną przychylność tobie i mi w chwili, kiedy uwierzyliśmy. I to nie jest nasza zasługa. Nie ma w tym żadnej miary naszej zasługi. To jest dar od Boga. Zbawienie nie jest nagrodą za dobre uczynki, które uczyniliśmy, więc nikt z nas nie może tak naprawdę czymkolwiek się przed Bożym majestatem pochwalić. Ta prawda, ta wyjątkowa prawda Boża, która jest skarbem w posiadaniu, którego jesteś, zaczyna się od łaski, która jest takim Bożym punktem wyjścia. Bóg chce okazać człowiekowi łaskę, albo inaczej niezasłużoną przychylność. Dać człowiekowi coś, na co człowiek nie zasługuje i nie dać jednocześnie temu człowiekowi tego, na co człowiek zasługuje. Prawda jest taka, że wszyscy zasługujemy na karę wiecznego oddzielenia od Boga ze względu na to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jak myślimy i co robimy. Ale Bóg, który jest Bogiem miłości, Bogiem cierpliwości, Bogiem łaski, nie daje nam to, na co zasłużyliśmy, a daje nam to, na co zupełnie nie zasługujemy. Daje nam swoją łaskę i w tej łasce, która jest punktem wyjścia, Bóg chce nam dać zbawienie, albo inaczej chce dać nam ratunek. Boża niezasłużona przychylność daje ci ratunek na całe życie, to życie tu i teraz, ale też na życie wieczne. I to zbawienie, czy ten ratunek, który Bóg oferuje, który Bóg daje, może człowiek przyjąć przez wiarę. To jest dar. To jest prezent od Boga. Żadna miara mojego własnego postępowania nie jest w stanie zapracować sobie na ten dar. Mnie to nic nie kosztuje. Boga to kosztowało wszystko, bo Jezus oddał za ciebie i za mnie swoje życie. Paweł mówi w innym miejscu, ten, który swojego własnego syna nie oszczędził, jakżeby z nim nie miał nam darować wszystkiego. Więc Bóg dał nam to, co miał najlepszego, dał swojego szczególnego syna. To jest ten skarb, o którym wiesz, w którego posiadaniu mam nadzieję jesteś. Mam nadzieję, że w twoim życiu miał miejsce taki dzień albo taki okres, kiedy zrozumiałaś, że nie jesteś w stanie sobie pomóc. Nie jesteś w stanie się zmienić. Choćbyś nie wiem, ile książek przeczytał psychologicznych, choćbyś nie wiadomo, jak próbował reformować swoje życie, nie jesteś w stanie tego życia zmienić. Jedynie Bóg może to zrobić. Nie tylko może, ale Bóg chce to zrobić. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, nie wiem, jak to się wyświetlił ten tekst przed chwilą, który czytaliśmy tutaj, bo to jest prawda, niezmienna prawda, Boża prawda, prawdziwa prawda, jeśli mogę tak powiedzieć, ale to nie jest cała prawda. ponieważ ten tekst, który przeczytałem, celowo przeczytałem tylko pierwszą część tego tekstu, tam dalej jest, można by wstawić, w niektórych przekładach jest kropka, w innych jest przecinek i po przecinku Paweł mówi, dodaje dalej, czyli mówi, Bóg dał ci ratunek, okazuje, to jest moja parafraza tego tekstu, dał ci ratunek, okazuje swoją przychylność w chwili, kiedy uwierzyłeś, to nie jest twoja zasługa, to dar od Boga, zbawienie nie jest nagrodą za dobre uczynki, które czyniliśmy, więc nikt z nas nie może się czymkolwiek pochwalić przed Bogiem, przecinek, Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni do dobrych czynów, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Nie wiem, jak byłeś, czy byłaś uczennicą szkoły średniej, jakie miałeś oceny z języka polskiego. To były ciekawe czasy. Ja się cieszę, że mam to za sobą, że nie muszę pisać wypracowań, opowiadań, odpowiadać na różne pytania. I szczególnie, kiedy były pytania odnoszące się do części mowy i części zdania, człowiek się drapał po głowie, o co tu chodzi. Spójniki, jakiego rodzaju są i tak dalej. Mowa zależna, niezależna, zdania współrzędnie złożone, podrzędnie złożone. Wiecie, to cały jeden wielki młyn był z tym. Chyba, że jesteś pasjonatem języka polskiego i się z radością tego uczyłeś, ale celowo o tym mówię, ponieważ Paweł właśnie tutaj używa czegoś, o czym powiedzielibyśmy, no to jest spójnik. Bowiem, jego bowiem i dalej Paweł kontynuuje. Żadne zdanie w języku polskim nie zaczyna się od bowiem. Żadne. Bo kiedy mówisz bowiem, to implikuje, że o czymś wcześniej powiedziałeś. I łączysz, to bowiem wskazuje na to, co powiedziałeś wcześniej i łączy to, o czym była mowa wcześniej, z tym, o czym chcesz powiedzieć, co chcesz powiedzieć za chwilę. Bowiem, które jest tłumaczone różnie, ponieważ, albowiem, dlatego, łączy tą pierwszą część zdania z kolejną. I Paweł mówi, jego bowiem dziełem jesteśmy. Nie wiem, czy się zastanawiałeś kiedy nad tą drugą częścią zdania. Ja muszę ci wyznać, że kiedy ja czytam ten werset od lat, potrafię go cytować z pamięci, obudzisz mnie w środku nocy, to ci zacytuję ten werset, ale muszę się z rozbrajającą szczerością przyznać tobie, że zwykle się skupiam na tej pierwszej części tej wypowiedzi. Zazwyczaj. I kiedy z kimś rozmawiam, to kładę nacisk na tą pierwszą część wypowiedzi. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubi przed Bogiem. Czasami dodaję to drugie, ale to jest na zasadzie takiej dostawki. No, tam jeszcze jest coś, ale pamiętaj, że no łaską zbawiony jesteś. Zapominając o tym, że przecież to jest jedna prawda wyrażona przez Pawła w mocy Ducha Świętego, pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego. Jesteś jego dziełem. Ciekawe, bo Paweł w bardzo obrazowy sposób przedstawia tą prawdę. To znaczy, jesteś produktem twórczego Bożego działania. Ktoś powiedział, że to dzieło to inaczej rękodzieło albo rzecz szczególna. Jedyna w swoim rodzaju. Sposób, w jaki Paweł pisze, języki mają na siebie wpływ jeden na drugi, a anglosasi wzięli od tego, o czym Paweł mówi, wzięli słowo poem, a myśmy zabrali od anglosasów i stworzyliśmy słowo poemat. Jesteś takim poematem Bożym. To wskazuje, ten sposób wypowiedzi wskazuje na akt twórczy, na Boże wyjątkowe dzieło, na coś niepowtarzalnego. I to jest ciekawe, że w Nowym Testamencie autorzy nie używają tego słowa w odniesieniu do sztuki literackiej, ale raczej do boskiego kunsztu, do Bożego zaangażowania. Bożego zaangażowania w dwóch sferach. Z jednej strony w sferze materialnej, a z drugiej strony w sferze duchowej. I to jest dokładnie ta sama koncepcja, która się pojawia, kiedy czytamy o wiecznym, niezwykłym, nieogarniętym, potężnym, niezrozumiałym, niesamowitym Bogu, który stwarza cały ten wszechświat, którego my nie jesteśmy w stanie ogarnąć swoim umysłem. Bóg, stwarzając ten cały wszechświat, tworzy pewnego rodzaju dzieło. I tak samo jak stworzył to dzieło wszechświata, który nas otacza, tak samo też tworzy innego rodzaju dzieło. Oczywiście jest moment dzieła Bożego, które on stwarza na samym początku. Dochodzisz do ostatniej księgi Biblii, to jest nowe dzieło Boże, którym jest nowa ziemia i nowe niebo, a pomiędzy jednym i drugim jesteś gdzieś ty i ja, jesteśmy my, których Bóg tworzy na nowo jako swoje dzieło. Kształtuje, powołuje. to podkreśla intencjonalność Boga, nieprzypadkowość, wszystko jest zamierzone. I ciekawe, że Pismo Święte Bogu przypisuje wyłączną sprawczość twórczą. Kolejna ciekawa rzecz jest taka, że kiedy Paweł mówi w taki sposób, to tego nie widać w naszych przykładach, ale jego jest podkreślone pod nadmiarę, trochę tak jak dużymi literami. Jego dziełem wyjątkowym jesteś. Niektórzy z was wiedzą, że wiele lat temu uczyłem się różnych rzeczy, znaczy dalej się uczę różnych rzeczy. Nigdy nie przestaję się uczyć. Teraz się wziąłem za hiszpański ostatnio. I tak sobie myślę, a starzeję się, mamy hiszpańskojęzycznych przyjaciół, to może bym ze dwa zdania wydukał. Wcześniej też czeskiego się uczyłem, ale był taki czas, kiedy się uczyłem grać na afro, na latynoskich instrumentach perkusyjnych. I cały czas mi się marzy, może kiedyś będziemy mieli taki big band tutaj na środku i też przyłączę się z tymi afro-latynosami moimi i pogramy wspólnie razem. Miałem frajdę robiąc to, ale pamiętam, że kiedy się uczyłem, to korzystałem z kanału, z internetu, ale też fizycznie miałem nauczyciela Zdzisława, też pastora, z którym gdzieś tam przy kawie rozmawialiśmy czasami przed zajęciami, czasami po zajęciach, i Zdzisław, który jest świetnym bębniarzem, jest świetnym perkusistą. Nie chciało mi się wierzyć, kiedy on mi powiedział w którymś momencie, wiesz co, jak uczyłem się grać na, starałem się zostać muzykiem, uczyłem się grać na różnych instrumentach, to miałem takiego nauczyciela, który od razu na samym początku, kiedy tylko zrobiłem pierwszych parę dźwięków, to zrobił taki gest i powiedział, oj chłopie, z tej mąki to już chleba nie będzie. Czytaj w domyśle. Nie będziesz jej muzyka. Nie nadajesz się, żeby być muzykiem. Zresztą nie wiem, w jakim miejscu życia jesteś dzisiaj. Bóg jeden to wie. I ty. Ale być może trochę tak jak Zdzisław, żyjesz z takim przekonaniem, że się do niczego nie nadajesz. Że jesteś do niczego. Jesteś zerem. Jesteś nikim. Być może jesteś w takim miejscu, gdzie uporałeś się już z tymi myślami i jesteś w innym miejscu, ale nie możesz zapomnieć o tym, że jednak udowadniasz sobie i światu, że jesteś coś wart, ale ciągle myślisz o tym, że to jest to, co słyszałeś we własnym domu. Kim ty jesteś? Ty w życiu to w ogóle to nic nie osiągniesz. Czego się nie złapiesz, to się nic nie udaje. Nie nadajesz się do niczego. I być może tak często to słyszałeś, że siedząc tutaj myślisz sobie o tym, że nie możesz się pozbyć tej myśli i tego przekonania, które ci ciągle towarzyszy przez życie, kiedy ci twoi najbliżsi, po których spodziewałbyś się czegoś innego, mówili ci, że do niczego się nie nadajesz, że ty w życiu niczego nie osiągniesz. Posłuchaj, chcę ci coś powiedzieć. Jeśli zawierzyłeś Jezusowi, to On ci dał nowe życie, które nie jest przypadkiem. I chcę cię zachęcić do tego, żebyś myślał od dzisiaj, starał się myśleć, modlił się do Boga, Panie, pomóż mi myśleć we właściwy sposób, że nie jestem dziełem przypadku, że jestem kimś wyjątkowym, jestem twoim dziełem, bo tak Paweł z naciskiem mówi, Jego dziełem jesteście. Jesteś ty i jestem ja. Paweł dalej kontynuuje swoją myśl, mówiąc, że jako Boże dzieło zostaliśmy stworzeni w pewnym celu. On nam dał to nowe życie, ukształtował nas, uczynił nas inną osobą z jakimś tam zamysłem swoim. I tym zamysłem jest nic innego, jak Paweł to określa mianem dobrych czynów. Boimy się trochę tego słowa, nieprawdaż? Jako protestanci. Bo wielu z nas wyszło z takiego kontekstu religijnego, w którym byliśmy uczeni, że zbawienie jest przez uczynki. Musisz czynić dobrze, żeby zaskarbić sobie na zbawienie. I w którymś momencie, kiedy Bóg zaingerował w nasze życie, to zrozumieliśmy, że zbawienie nie jest przez uczynki, że to jest Boży dar, że Bóg łaskawie chce zmienić moje życie, dać mi to, na co nie zasługuję. I to jest czasami, ma miejsce taka nadreakcja z naszej strony, kiedy tylko słyszymy to słowo. No ale to jest część tej prawdy, którą Paweł wyraża po przecinku. To jest część Bożego Słowa. I Paweł, ciekawe, że Paweł się w ogóle nie boi tego słowa, wręcz z naciskiem mówi, że jesteśmy powołani do tego, żeby czynić dobro. W listach pastoralnych 1 Tymoteusza, 2 do swojego młodego kolegi Paweł pisze, czy do Tymoteusza kilka razy powtarzają się określenia typu czynić dobro, szlachetne czyny, dobre dzieło, dobre czyny, regularnie w tych listach. Nie czynimy dobrze, by dostąpić zbawienia, ale czynimy dobrze, bo zostaliśmy zbawieni, zostaliśmy na nowo stworzeni przez Boga. Stworzeni do dobrych czynów, które Bóg wcześniej przygotował. A to znowu jest nic innego jak celowe, suwerenne zarządzanie Boga, zapewniające, że ludzie i czyny są z góry przygotowane na Jego odkupieńczy plan. To jest obraz nieustannego, ciągłego działania Boga, aktywnego zaangażowania w tym świecie. Nie wiem jak ty, ale mnie to zachęca, co czytam, bo to oznacza, że w tym świecie, w którym żyjemy, w którym jest wiele niepewności, jest wiele bólu, wiele cierpienia, wiele niezrozumienia, wiele chaosu, wiele takich rzeczy, które myślimy sobie, świat stanął na głowie, czy w ogóle ktoś jeszcze nad tym panuje, czy ktoś to kontroluje. Chcę ci powiedzieć, jeśli zadajesz sobie takie pytanie, tak, jest ktoś, kto to wszystko kontroluje. Kto nie ma planu B i nie mówi, nie myśli, o, wymknęło się spod kontroli, to muszę teraz zadziałać i coś zrobić, żeby temu zapobiec. Nie, Bóg konsekwentnie od samego początku, od zarania dziejów, od prastworzenia realizuje swój odwieczny plan. Bóg dalej siedzi na tronie. Bóg się nie przesunął na swoim tronie ani o centymetr. Bóg nie jest jak pacjent u pielęgniarki. Rozmawiałem kiedyś z pewną pielęgniarką, która mi mówi, poczyniła taką obserwację. Wiesz, jak pobieram krew, to zwykle kobiety wydają się być trochę dzielniejsze. Z facetami to jest różnie, bo jak siadają, to krzesełko jest, mamy takie doświadczenie, mamy taśmę na podłodze, o czym pacjenci nie wiedzą. I jak siadają na tym krzesełku i mamy pobierać krew albo zastrzyk w ramię, to się okazuje, że no niby są spoko. Nie, ale spokojnie, niech pani pobiera tą krew. Nie, jak najbardziej, jest wszystko okej. Okay. Nie, ale później się okazuje, że krzesełko się przesuwa trochę i pokazuje, że tak naprawdę dziś jesteśmy wydygani. No może wy, ja nie jestem. Ja tam zawsze dzielnie siedzę. Bóg się nie przesunął na tronie. Ani o kawałek. Ciągle tam siedzi i wiecie, ja jestem świadomy tego, że słuchając wiadomości, co jakiś czas słucham, no, co się dzieje na świecie, oglądam jakieś dokumenty, jestem zdruzgotany, jest mi tak smutno, kiedy widzę, co się dzieje i można by łatwo przejąć się tym do takiego stopnia, że myślisz sobie w rozpaczy, no to zobacz, no ten świat zmierza do końca, no w pewnym sensie zmierza, ale Bóg dalej siedzi na tronie i Bóg dalej kontroluje bieg wydarzeń tego świata. Cokolwiek by się działo za naszą wschodnią granicą, w różnych krajach, w różnych zakątkach tego świata. Chodzi o to, że Bóg przygotował dla każdego z nas nowe życie. I uzdalnia nas do chodzenia w tym nowym życiu. Jego dziełem jesteście stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, do których Bóg przeznaczył was Bóg, abyście w nich chodzili, albo postępowali, albo żyli na co dzień. To metafora, która podkreśla ciągłość, bo życie chrześcijańskie to nie pojedynczy krok, ale podróż codziennych wyborów ukształtowanych przez Boże odkupienie. To chodzenie godne powołania. Ale coś ci powiem, coś, co może się wydać niekomfortowe. To chodzenie, do którego jesteśmy zachęcani i do którego jesteśmy uzdalniani, to nie chodzenie w próżni. Możesz chodzić po swoim mieszkaniu, ubierając się w dobre uczynki, do których przeznaczył cię Bóg, abyś w nich chodziła. To są znajome kąty. Fajnie jest chodzić po takim mieszkaniu, mieć rutynę, wiedzieć kiedy, co, gdzie. Nawet jak żona ci przestawi szklankę trochę, bo zwykle stoi w jednym miejscu kubek na kawę, a teraz go szukasz i nie wiesz gdzie, to dalej jesteś w stanie zdobyć się na dobry uczynek, żeby powiedzieć żonie coś, mojego kochanie, przestawiłaś mi chyba mój kubek. Nie robiłam tego, no ale jednak zawsze stoi tutaj. Nie wiem, czy tak jest w twoim domu, zgaduję teraz, głośno myślę. Powiem tyle, łatwo jest chodzić w dobrych uczynkach wtedy, kiedy okoliczności są sprzyjające. Ale pomyśl przez chwilę. Paweł pisze ten list do ludzi, którzy jeszcze niedawno patrzyli się na siebie spod byka, którzy nie mieli ze sobą nic wspólnego. Dwa konteksty, które się nie mieszały. I to jest Boża niezmienna prawda, która odnosi się wszech, jest stała, ciągle zawsze, wszędzie, w każdej sytuacji, w każdej okoliczności, w każdym kraju. Tak, wiem, że to nie jest łatwe. Tak, wiem, że gdybyśmy mieli zrobić teraz wywiad i mówić o naszych preferencjach politycznych, takich, innych, przewidywaniach, podejściu do dzieci, wychowania, pracy sąsiadów, rodziny, zachowań i tak dalej. Jakbyśmy trochę tak sobie głębiej od serca porozmawiali, to robimy w ramach naszych spotkań, grup domowych, kiedy się modlimy o siebie nawzajem, rozmawiamy, poznajemy się, to czasami można sobie myśleć, kurde, przecież to jest osoba zupełnie z innego świata. Gdyby nie Jezus, to bym niewiele miał wspólnego z tą osobą. No i właśnie na tym polega piękno Kościoła, że Bóg postawił nas razem w jednym miejscu, tworząc dzieło. I kiedy mowa jest o tym, Jego dziełem jesteście, to Paweł mówi do grupy ludzi, nie indywidualnie. Hej, słuchaj, jesteś Jego dziełem. Fajnie, dzięki. A co z tym? Nim się nie przejmuj. Ty jesteś Bożym dziełem. Nie, przejmuj się tym drugim, bo jesteśmy Jego dziełem. On tworzy nas wspólnotowo, ścierając nasze ostre krawędzie, kształtując nas, upodabniając do obrazu swojego szczególnego Syna. On czyni, właśnie to jest piękno Ewangelii, że On czyni możliwym to, co się wydaje zupełnie być niemożliwym. Zatem, lądując już, mamy nową tożsamość. Kościół nie wymyśla sam siebie, jest zrodzony przez Boga i ukształtowany przez Boga. W tej nowej tożsamości, którą dał nam Bóg, mamy też nowy cel. Dobre uczynki z góry przygotowane, to z góry przygotowane ścieżki posłuszeństwa. Uczniostwo polega na odkrywaniu tych uczynków i podążaniu za nimi, a nie na planowaniu alternatywnych planów wyjścia. I wreszcie mamy nie tylko tożsamość i cel, ale też mamy pewność. Jesteśmy Bożym dziełem, a Jego dzieło jest zawsze doskonałe, nie wymagające poprawki, nie wymagające planu B. Zresztą Paweł w innym miejscu mówi, ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił do dnia Chrystusa. Albo inne przykłady, dokończy je w dniu Chrystusa, w dniu przyjścia Pana. I niezwykłość tego dzieła polega na tym, że on łączy to, czego najlepszy majster tego świata nie byłby w stanie połączyć. Filipiancy w książce Rozczarowany Bogiem przedstawia historię Karoliny. Karolina cierpiała na bardzo poważne porażenie mózgowe. Rzeczą szczególnie tragiczną związaną z jej stanem zdrowia było to, że zewnętrzne objawy Karoliny, tak jak ślinienie się, niezgrabne ruchy rąk, nieartykułowana mowa, trzęsąca się głowa, powodowały, że ludzie, którzy się patrzyli na nią, myśleli, że Karolina ma problem natury umysłowej. W rzeczywistości było tak, że jej umysł jest tym jedynym narzędziem ciała, które działało i działa doskonale. Brakowało jej jedynie władzy nad mięśniami. Z tego powodu Karolina spędziła 15 lat w zakładzie dla osób specjalnej troski. W końcu jednak postanowiła opuścić to miejsce i ułożyć sobie życie samodzielnie. Musiała się nauczyć wykonywać najprostsze czynności życiowe, ale nauczyła się. Zdecydowała się pójść do szkoły średniej, skończyła szkołę średnią, po czym rozpoczęła studia biblijne na uczelni teologicznej. Podczas studiów poproszono ją o to, co zwykle się prosi studentów uczelni teologicznych, kiedy w ramach tak zwanych chapels, czyli to są takie chwile, kiedy studenci mogą się modlić wspólnie razem, rozważać Boże Słowo. Poszczególni studenci są proszeni do tego, żeby wyjść na środek i podzielić się refleksją biblijną. Poproszono ją, żeby przygotowała taką refleksję i żeby w czasie takiego nietypowego nabożeństwa w środku tygodnia wygłosiła to. Kiedy po wielu godzinach maszynopis był gotowy, Karolina poprosiła swoją przyjaciółkę Josie, żeby odczytała tekst w jej imieniu. I Philip Yancey opisuje to w taki sposób. W dniu nabożeństwa Karolina siedziała ciężko w swoim wózku inwalidzkim po lewej stronie podwyższenia. Czasami jej ręce wykonywały jakiś niekontrolowany ruch. Głowa opadała jej na jedną stronę tak, że prawie dotykała ramienia. Stróżka śliny czasami ściekała jej na bluzkę. Obok niej stała Josie, czytając dojrzałą, piękną prozę. Wspaniały poemat życia, ułożony przez Carolyn. Poemat, który był skoncentrowany wokół tekstu biblijnego z drugiego listu do Koryntian, z 4 rozdziału, w 7 wersecie czytamy. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Wiesz co, bądźmy szczerzy przed Bogiem i przed sobą. Czasami mamy tendencję, żeby myśleć, że skarb to dobra praca, dobre zarobki, to zdrowie, to rodzina. Tak, to jest skarb. Tak, to jest cenne, tak, to jest wartościowe. Nie musimy udawać, że to nie jest, bo to jest dla nas ważne. Ale tak naprawdę, kiedy mówimy skarb, to jest skarb nad skarbami, coś wyjątkowego. To jest nowe stworzenie, które Bóg czyni, kształtuje pieczołowicie tak jak garncarz, formuje, upodabnia, umożliwia, uzdalnia, daje coś niezwykłego. Nie ma nic cenniejszego. Ten skarb to dar od Boga. Skarb, który uzdalnia cię do czynienia dobra w kontekście królestwa, które ma wymiar wieczny. Królestwa, które, tak jak dzisiaj słyszeliśmy od Jarka, które życie, w którym nie jest łatwe. Nie było i nie będzie łatwe. Ale przechodząc przez to życie i żyjąc w tej sferze królestwa, Bóg dał ci coś niesamowitego. I wiesz co? Ten skarb jest bliżej niż myślisz. Jednak możesz o nim wiedzieć, ocierać się o niego, rozmawiać o nim. Pytanie pozostaje, czy ten skarb stał się prawdziwie twoim. Jeśli dzisiaj tutaj siedzisz i myślisz sobie o tym, nie doceniałam tego skarbu, niech ci Pan Bóg pomoże go doceniać. Jeśli dzisiaj tutaj siedzisz i mógłbyś powiedzieć, nie mam go, nigdy nie przyjąłem tego daru życia, nie przyjąłem daru życia. Chcę ci powiedzieć, że możesz to zrobić w każdej chwili, również dzisiaj. Przyjąć dar życia, a Bóg uzdolni cię do innego życia. I wtedy będziesz mógł powiedzieć to, co wyraża tak naprawdę Paweł w tym swoim tekście. Jeśli prawdziwie przyjąłeś Boży niezasłużony dar nowego życia, to będziesz wydawał owoc w postaci dobrych czynów. Bo to do nich Bóg cię stworzył na swoją chwałę. I nie ma nic cenniejszego.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.